Wydawnictwo Fabryka Słów i Audioteka.pl przedstawiają Rafał Ziemkiewicz, Pycha i Upadek. Czyta Leszek Filipowicz. Wstęp. Zastanawiam się teraz, kiedy sam zauważyłem, że władza, która od lat wydawała się nie do ruszenia, zaczyna się sypać. Pamiętam dopiero moment, kiedy nabrałem co do tego pewności. Pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, właściwie nazajutrz po pierwszej turze, gdy Bronisław Komorowski ogłosił rozpaczliwe referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. Upadek władzy. Oto temat tej książki. Upadek władzy bardzo konkretnej partii zwanej Platformą Obywatelską w bardzo konkretnym państwie, zwanym Trzecią Rzeczpospolitą. Ale nie poświęcałbym konkretnej zmianie rządów tak wiele uwagi, gdybym nie miał nadziei, że przez jej szczegółowy opis powiem coś o upadku władzy w ogóle. Upadek władzy bowiem to coś takiego jak śmierć, by przywołać znane słowa Bułhakowowskiego Wolanda. Wszyscy wiemy, że człowiek jest śmiertelny, a jednak to, że jest śmiertelny, zawsze okazuje się nagle. Upadek władzy zaskakuje nawet bardzo uważnych komentatorów. Spodziewałem się schyłku Polski Tuska, oczekiwałem tego, nie mówiąc już, że jak parę milionów Polaków kierujących się w ocenie życia publicznego dobrem Polski i naszymi tradycyjnymi wartościami, życzyłem sobie. A jednak, gdy lawina rzeczywiście ruszyła, tak jak wszyscy, dałem się zaskoczyć. Dlatego po części odtwarzać muszę bieg wydarzeń z pamięci, posiłkując się notatkami do felietonów i publikacjami z ostatnich miesięcy. Upadek władzy, proces, którego uważnym obserwatorem byłem już kilkakrotnie, a wciąż nie mogę go zrozumieć. Ta książka, poza oczywistymi celami każdej politycznej publicystyki, objaśnienia czytelnikowi mechanizmów i prawidłowości, wymierzenia sprawiedliwości ludziom i środowiskom odpowiedzialnym za nasz los, ma również to dodatkowe prywatne zadanie. Pozwolić także samemu autorowi przeżyć to i przemyśleć jeszcze raz. Stąd nowa w moim pisaniu technika montażu tego, co rodziło się na żywo z tym, co widzę z dystansu. Jakimi prawami kierują się demokratyczne rewolucje? Jak im się udaje niepostrzeżenie narodzić, wezbrać? Dlaczego zawsze jesteśmy nimi zaskoczeni, nawet jeśli się ich od dawna spodziewaliśmy? Dlaczego każdy polityk, każda partia czy innego rodzaju elita? Elita, słowo to, zawsze sprawia komunikacyjne kłopoty, bo pomimo naszych historycznych doświadczeń w potocznej polszczyźnie, wciąż ma skojarzenie godnościowe elita, czyli ci lepsi. Dlatego stary zmuszony jestem wyjaśniać, że używam słowa elita, jeśli nie zaznaczę wyraźnie odmiennego przypadku, wyłącznie w znaczeniu technicznym. Elita, a więc ci, którzy zarządzają państwem, jakąś dziedziną życia publicznego, korporacjami zawodowymi, etc. To, co nazywam tu elitą trzeciej RP, jest nią w takim samym sensie, w jakim elitę PRL stanowiła partyjna nomenklatura, od której się zresztą wywodzi. Zastrzeżenie proszę uznać za obowiązujące w całej tej książce. A zatem, dlaczego każdy polityk, każda partia czy innego rodzaju elita reaguje na nie tak samo głupio, wyparciem, niezrozumieniem, groteskowym droczeniem się z rzeczywistością? Nie wiem, ale próbuję zrozumieć. Spróbujcie Państwo razem ze mną. Jeśli nawet nadal nie zrozumiemy, to przynajmniej zafundujemy sobie trochę złośliwej radości, rozpamiętując dzień po dniu, jak Pycha została pokarana upadkiem, a upadek uwieńczony śmiesznością. Część pierwsza. Pycha. Z dystansu. Zawsze wygląda to podobnie. Rządzący establishment, grupa trzymająca władzę, można rzec, by pozostać w zgodzie z konwencją trzeciej RP, bada, na ile sobie może pozwolić. posuwa się coraz dalej, szukając granicy i przekonuje się, że granicy nie ma. Wszystko przechodzi, wszystko można. Ciemny lud kupuje każde kłamstwo i przymyka oczy na każdy przejaw bezczelności. Więc w końcu rządzący popadają w poczucie totalnej bezkarności, które Schwarz charakter z sienkiewiczowskiego Potopu, człowiek do szpiku kości zepsuty i rozzuchwalony, jak go charakteryzował autor, wyrażał słowami: spełniło się nie jeden uczynek, za który powinien był piorun trzasnąć, a nie trzasnął. Spieprzyło się wszystko, czego się tknęło, narobiło afer, było łapanym za rękę i reagowało na to bezczelnością i hucpą. W normalnym kraju dawno by się to skończyło jakimś impeachmentem, skandalem, poleciałyby głowy, ale wystarczyło parę pijarowskich sztuczek, wrzutek, kosmetyczna rekonstrukcja, pic ustawa, nowe otwarcie i nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Hulaj dusza, piekła nie ma, jesteśmy teflonowi, nic się do nas nie przykleja i nigdy nie przyklei. Jesteśmy niezatapialni, nie mamy z kim przegrać. I nagle zdarza się coś z pozoru zupełnie drobnego, niegroźnego i nastrój zmienia się gwałtownie. Jakaś prowincjonalna aferka w Starachowicach, jakiś posełek, łapówkarz uruchomił szyderę w mediach, zażyczywszy sobie firanek w szykowanej dla niego limuzynie. I nagle ta duperela, te firanki, okazuje się boleć ludzi do żywego, rozpalać gniew mas, którego nie były w stanie rozpalić bezrobocie, katastrofa służby zdrowia, zamykanie stoczni czy kopalń. Co się dzieje, pani premier? Dlaczego wszyscy się od was odwracają? Nastała jakaś moda na krytykowanie Platformy, odpowiada nabzdyczona pani premier i widać, że istotnie za grosz nie wie, dlaczego ją tak krytykują i dlaczego akurat teraz, choć przecież partia rządzi od 8 lat i przez te wszystkie lata wcale nie rządziła lepiej. Politycy szukają wyjaśnień dostępnych ich umysłom, wytrenowanym w intrygach, podkładaniu świń i knuciu. Jeśli nie widać przyczyny zdarzeń, to przyczyną musi być spisek. Układ. Pierwszym podejrzanym są zawsze media. Media są przeciwko nam, ale media i w ogóle wszystko są przecież pod czyjąś kontrolą. A więc spisek zawiązali ich dysponenci. Ktoś przestawił wajchę. Media to także internet, którego politycy nie rozumieją i który uważają za rodzaj gazety. A nad gazetami przecież panują, tylko wydawanej nie na papierze, ale na ekranie komputerów. Internet jest przeciwko nam? Ktoś za tym stoi. Opozycja opłaciła rzeszę internetowych hejterów. Agenci CIA i międzynarodowego imperializmu, suto opłacani judaszowymi dolarami, namącili ludziom w głowach i wmówili im kryzys, podrywając zaufanie do ludowej władzy. Przegraliśmy z bezprzykładną, brutalną kampanią oszczerstw prowadzoną przez media układu. Padliśmy ofiarą fali nieopisanej agresji i chamstwa ze strony opozycji. Celowo mieszam cytaty z różnych zupełnie czasów i sytuacji, by wskazać podobieństwo, jeśli nie identyczność zachowań ludzi z pozoru zupełnie skądinąd. Towarzysz Gomułka do końca życia nie wierzył, że masy ludowe go odrzuciły. Przecież nie mogły nie widzieć jego zasług, tego, że wytyczył im polską drogę do socjalizmu, że zabezpieczył zachodnią granicę. W sojuszu ze Związkiem Radzieckim wywalczył największy, wyobrażalny w tej geopolitycznej sytuacji zakres autonomii. A Gierek? Jego przerwana dekada powinna wejść do klasyki psychologii utraty władzy. Po doświadczeniu sierpnia, grudnia i upadku sowieckiego komunizmu w całym regionie były pierwszy sekretarz KCPZPR wygłasza pean na cześć samego siebie i swoich sukcesów. Gierkowska Polska wciąż jest w oczach Gierka rajem, jeśli nie do końca zrealizowanym, to dosłownie w przeddzień pełnej realizacji, krajem ogromnego cywilizacyjnego skoku, udaremnionego przez prymitywny, złowrogi spisek Jaruzelskiego, wspierany z Moskwy i Waszyngtonu. Demokracja zmienia mechanizmy, ale nie zmienia psychologii. Lech Wałęsa wielokrotnie powtarzał, w różnych sytuacjach, że wcale nie przegrał wyborów z Aleksandrem Kwaśniewskim, przegrał tylko liczenie głosów, bo Kwaśniewski sypał, to znaczy dosypywał lewe głosy do urn, mówiąc wprost, sfałszował te wybory. Wzlotowi i upadkowi Prawa i Sprawiedliwości poświęciłem kiedyś całkiem grubą książkę Czas wrzeszczących staruszków. Kartkuję ją dziś z poczuciem, że wykonałem kawał naprawdę dobrej, solidnej, rzetelnej i nikomu poza zwykłymi czytelnikami niepotrzebnej roboty. Ot, tyle, że po wydaniu staruszków skontaktowało się ze mną kilku byłych polityków PiS, potwierdzając moje dedukcje co do tego, jak w konkretnych sprawach musiały wyglądać procesy decyzyjne, jaki był wewnętrzny rozkład sił, motywacje i zamierzenia Jarosława Kaczyńskiego. To oczywiście także pewna satysfakcja dla autora, ale na niej się skończyło. Obite PiS nie potrzebowało, żeby mu ktoś tłumaczył, dlaczego dostał baty i to jeszcze z wrogich pozycji. No, wiem, że niejednego czytelnika może to zdziwić, ale w PiS naprawdę nie jestem i nigdy nie byłem uważany za pisowca. Tę etykietę starają mi się przykleić prostytutki pomagdalenkowej władzy, licząc, że mnie w ten sposób unieważnią. PiS samo to sobie wytłumaczyło. Przegrali, bo byli za dobrzy. Bo media były wrogie, bo układ atakował z bezprzykładną brutalnością i chamstwem. Znają to państwo. Nie ma powodu się powtarzać, a kto chce przeżyć raz jeszcze, niech sięgnie do wspomnianej książki. Może ktoś powiedzieć, że utrzymanie morale w oblężonej twierdzy, jaką po utracie większości parlamentarnej i prezydentury stało się PiS, wymagało takiej właśnie linii, odepchnięcia od siebie świadomości popełnionych błędów. Nie zgodzę się z tym, ale nie będę się teraz spierał. Nie domagałem się od PiS jakiegoś demonstracyjnego bicia się w piersi, choć elektorat, jak sądzę, właśnie czegoś takiego oczekuje od partii, którą odsunął od władzy. Chodzi o to, że PiS przez 8 lat uparcie odsuwało od siebie tę wiedzę. Oczywiście moim skromnym zdaniem. Dlaczego przegrało, odurzało się mickiewiczowskimi kadzidłami, szlochało nad wierszami Rymkiewicza i Wencla i tarzało jak rejtan po sejmowych posadzkach, zwłaszcza po tragedii w Smoleńsku. Ludzi niewrażliwych na piękno naszej patriotyczno-powstańczej tradycji, ja takich w post-PRL-owskim po chłopsku kombinującym i cwaniakującym narodzie współczesnym jest większość. Zamiast wzruszać, odrzucało to i śmieszyło. W efekcie PiS stale uparcie startowało z tym samym niechcianym przez większość wizerunkiem i programem, czym zapewniło Platformie Obywatelskiej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu 5 lat możliwości niczym nieograniczonego demolowania i dojenia Polski. Uległo to zmianie z przyczyn graniczących z cudem i wymagających uważniejszego rozważenia dopiero w początkach roku 2015. Analiza porażki PiS była zarazem analizą przyczyn sukcesu PO, ale PO także nie potrzebowała, żeby jej ktoś tłumaczył, dlaczego wygrała, zwłaszcza z wrogich pozycji. PO miała własnych specjalistów, głównie wywodzących się z kręgu opisywanej przeze mnie w jeszcze innej książce Michnikowszczyzny, którzy przedstawili jej narrację na tyle miło łechcącą, że została ona przez większość aparatu partii i oddanych jej elit kupiona bez zastrzeżeń. Narrację o młodych, wykształconych z dużych miast i o nieuchronności postępu. W tej opowieści wygrana PO była po prostu historyczną koniecznością, albowiem jak uczyli już Nietzsche i Marx, jest tylko jedna droga postępu, po której ludzkość porusza się generalnie ku biegunowi dodatniemu. Nawet jeśli na jakiś czas popchną ją wstecz siły reakcji, to ich sukcesy mogą być tylko czasowe. W końcu, prędzej czy później, reakcja musi wymrzeć jak dinozaury. Polska prawica, tradycjonalizm, patriotyzm i wszystko to, z czym utożsamia się PiS, to właśnie skazana na wymarcie reakcja. A partia elit III RP, czy się akurat nazywa Unia Demokratyczna, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy Platforma Obywatelska, to postęp. Europa, tolerancja, gender. Postęp jest dobry, a reakcja zła. Postęp jest estetyczny, a reakcja brzydka. Postęp daje radość, więc PO nie dość, że dobra, mądra i piękna, jest na dodatek partią radosną, a reakcja do tego wszystkiego jest jeszcze ponura, zawodząca płaczliwie w kruchtach i zgrzytająca zębami. Z przyczyn, które trudno mi zrozumieć, lizusowskie wobec Donalda Tuska i PO media ze szczególnym zaangażowaniem eksploatowały w swej propagandzie ten ostatni wątek. Tomasz Lis wmawiał swoim lemmingom, że są fajni i że w ogóle Polska PO-PSL jest fajna. Jarosław Kuźniar czy Jakub Kuba Wojewódzki, szukając spontanicznie obelgi pod adresem swych krytyków, nazywali ich smutną prawicą. Być może jest w tym echo przechowywanej w zakamarkach polskiej pamięci propagandy PRL, eksponującej uśmiechniętych, dziarskich robociarzy, włókniarki i dujki wymachujących radośnie na pochodach. Tyle, że pochody pierwszomajowe jako święta fajności władzy zastąpiły mecze na Stadionie Narodowym i urządzane kilka razy do roku maratony. Jest oczywiste, klarowała władzy jej własna propaganda, że Polacy chcą fajności, Europy, nowoczesności, tęczy i tolerancji, a nie katolicyzmu, patriotyzmu i całego tego obciachu, który tak mierzi ludzi wykształconych i na pewnym poziomie. W efekcie PO dała się przekonać, że nie tylko nie musi nic robić, ale też, że może robić wszystko. To znaczy nie musi robić nic, żeby utrzymać poparcie dla siebie, bo dopóki jest jedynym ugrupowaniem reprezentującym postęp i europejskość, a to jej gwarantuje ustawa o partiach politycznych, przyjęta swego czasu w pełnej zgodzie z PiS, to poparcie jest oczywiste, jak dzień i noc. A zarazem może robić wszystko, bo dopóki jedyną alternatywą dla niej jest kościółkowy i nielubiany w Unii Europejskiej PiS, jak wyżej, to nic, dosłownie nic, nie jest w stanie spowodować odstawienia PO od żłobu. W najgorszym wypadku zmiana władzy dokona się w jej obrębie. W ostateczności, w obrębie obozu, który za nią stoi, na zasadzie odnowy i porzucenia błędów i wypaczeń, do jakich niefortunnie doszło na jedynie słusznej drodze. Tak jak w PRL po grudniu czy sierpniu. Proszę nie sądzić, że przywołuję tu swoje stare książki, by jojczyć, że wszystko przewidziałem, wszystko wyłożyłem jak na tacy, a głupie elity polityczne i opiniotwórcze się na moim geniuszu nie poznały. Nie boli mnie to aż tak, żebym nie mógł zapanować nad chęcią irytowania bliźnich powtarzaniem „a mówiłem”. Staram się po prostu wpisać sytuację upadku Platformy Obywatelskiej, będącego głównym tematem tej książki, w ciągłość i rytm historii, którą obserwuję i na użytek czytelników staram się objaśniać od ćwierć wieku. Jedyne, czego uczy historia, to, że nikt nigdy niczego się z historii nie nauczył. To popularne powiedzenie i zapewne zbyt kategoryczne, ale faktem jest, że ćwierćwiecze politycznej historii III RP naznaczone jest tak regularnymi, że aż nudnymi paroksyzmami pychy kroczącej przed upadkiem. Środowisko byłego obywatelskiego klubu parlamentarnego, skupione wokół Bronisława Geremka, było absolutnie pewne, że przejąwszy sztandar Solidarności, ma przed sobą co najmniej 12 lat niczym niezakłóconej władzy. Otwarcie mówił o tym Adam Michnik we wspólnym z księdzem Józefem Tischnerem wywiadzie rzece Między Panem a Plebanem. Pewność siebie Lecha Wałęsy była jeszcze większa. No, to zostajemy tu do emerytury, miał powiedzieć, wprowadzając się do Belwederu. Pycha i poczucie, że nie ma z kim przegrać, rozpierały postkomunistów z SLD, niesionych sukcesem reelekcji Kwaśniewskiego. Jeśli ktoś dzisiaj nie pamięta, to przypomnę, że na miesiąc przed wyborami roku 2007, tymi, które rozpoczęły 8-letni okres rządów autorskich Donalda Tuska, praktycznie nikt poza nim samym nie wierzył, że możliwe jest odsunięcie od władzy braci Kaczyńskich w drodze uczciwie przeprowadzonych wyborów. Proszę zerknąć w ówczesne gazety. Niemal wszystkie autorytety salonu rwą tam włosy z głów, że ta straszna czwarta Rzeczpospolita będzie trwać wiecznie, bo Polacy są z natury roszczeniowi, zawistni wobec lepszych od siebie i odnoszących sukcesy. No, po prostu taki straszny, nienawistny populizm, jaki prezentuje polska prawica, zawsze wygra tu z oświeceniem, przyzwoitością i wartościami reprezentowanymi przez światłe elity, zjednoczone ponad historycznym podziałem u okrągłego stołu. I to samo przekonanie, tylko opatrzone dokładnie odwrotnymi znakami wartości i odmienną retoryką, bez reszty panowało w PiS. Polacy są przecież patriotami, katolikami i chcą uczciwości w życiu publicznym, chcą polityków nieumoczonych, zwalczania korupcji i oligarchów, a to wszystko reprezentuje na scenie politycznej wyłącznie partia Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Z bliskiej, dzisiejszej perspektywy wydaje się, że tak przeraźliwa wtopa, jaką zaliczył Bronisław Komorowski, nie ma precedensu i musi trafić do przyszłych podręczników, jeśli nie do Księgi Guinnessa. Urzędujący prezydent, cieszący się według sondaży największym ze wszystkich polityków zaufaniem społeczeństwa, na 4 miesiące przed wyborami, mający w sondażach 60, w porywach do 70% poparcia, stanął do rywalizacji z politykiem praktycznie nikomu nieznanym, rekomendowanym przez partię regularnie przegrywającą od lat wszystkie wybory, mającą ogromny negatywny elektorat. Na dodatek, urzędujący prezydent miał na swoje usługi praktycznie wszystkie wiodące media, całą administrację państwową. Partia rządząca przekazała mu na kampanię 19 milionów złotych, o 4 więcej niż miał do dyspozycji rywal. A gdyby potrzebował więcej, to wystarczyło skinąć palcem na czołowych oligarchów, którzy wiedzą przecież doskonale, w jakim stopniu ich interesy zależą od życzliwości władzy. Trudno się dziwić Komorowskiemu, że uwierzył zapewnieniom swojego otoczenia i komentatorów medialnych, że jest już po meczu i przy wielu okazjach wygłaszał wobec Andrzeja Dudy pogardliwe uwagi w rodzaju tej, że kto startuje w wyborach, których nie ma szansy wygrać, dopuszcza się nieuczciwości wobec wyborców. Z bliskiej perspektywy istotnie, ale w gruncie rzeczy Komorowski nie różnił się od swoich poprzedników. Może tylko był od nich mniej zręczny. Może okazywał publicznie zachwyt nad sobą samym i pychę bardziej od innych, ale fakt, że wzbudza więcej niż oni śmiechu i lekceważenia, wiązałbym raczej z jego osobowością niespecjalnie imponującą i skłonną do zachowań, które oddane mu media tuszowały figlarnym słówkiem wpadka. Zachowań, mówiąc brutalnie, gamoniowatych. Być może o nieskrywanym zadufaniu decydował jego charakter i w pewnym stopniu życiorys człowieka, który do roku 2010, a tak naprawdę 2014, zawsze był na drugim planie i bardzo późno dostał szansę zapisania się w historii. Czasem tak właśnie mi się wydawało, a czasem sądziłem, że jednak miał do pewności siebie większe niż inni przesłanki.
Z perspektywy czasu człowiekowi zwykle wydaje się, że to, co wie i sądzi teraz, wiedział i sądził zawsze.
Na szczęście komentator ma na twardym dysku własnego komputera zapis swoich wahań i intuicji, także tych chybionych. Nie będę przecież udawał. Ja także u schyłku roku 2014 nie wierzyłem w możliwość wygranej Andrzeja Dudy, czy w ogóle kogokolwiek w starciu z Bronisławem Komorowskim. Byłem i tak większym od innych optymistą, nie wykluczając możliwości, że po jesiennych wyborach parlamentarnych uda się odsunąć PO od władzy przez jakąś koalicję z udziałem PiS. Ale nie aż takim, by sądzić, że układ rządzący Polską od roku 2007 może stracić belweder i że ta niespodziewana wyborcza klęska już w połowie roku uruchomi proces szybkiego upadku kolejnej niewzruszonej potęgi polskiej polityki. Potęgi? Na każdym kroku podkreślającej z dumą, że dokonała sztuki przednią, niedokonanej przez nikogo, utrzymuje władzę i popularność już drugą kadencję, mimo społecznego niezadowolenia z funkcjonowania państwa i kolejnych afer, potencjalnie znacznie dla władzy groźniejszych niż sławna afera Rywina, która przetrąciła nigdy już potem nieodbudowaną potęgę postkomunistycznej lewicy. Istotnie, zachłyśnięcie się władzą trwało w przypadku koalicji PO-PSL znacznie dłużej niż w przypadku poprzedników. Opiniotwórcze salony widziały w tym jednoznaczne, niezbite potwierdzenie swej pomarksistowskiej wiary, już tu przywoływanej, że postęp zawsze wygra z reakcją. A jeśli komuś to nie wystarczało, dodatkowych nieodpartych argumentów dostarczała pragmatyka rządów sprawowanych niepodzielnie przez jedną ekipę. Coraz to kolejne tysiące rozdysponowywanych przez nią z każdym rokiem synekur i latyfundiów w administracji, spółkach samorządowych i Skarbu Państwa, instytucjach publicznych, potężniejąca z każdym miesiącem tych rządów pajęczyna wzajemnych powiązań, wyświadczonych usług, nieformalnych podległości i uzależnień. Bartłomiej Sienkiewicz, który zanim zbłaźnił się jako minister, wykazał wiele bystrości jako analityk, napisał to nawet wprost na łamach Tygodnika Powszechnego. PO, w przeciwieństwie do poprzedników, zbudowała władzę stabilną, trwałą i nie do ruszenia, ponieważ trafnie odczytała układ interesów w państwie i skutecznie się weń wpisała. Ładne zdanie, jeśli się zastanowić, jaka treść jest w nim naprawdę zawarta. Zgrzytając zębami, napisałem wtedy jeden z najbardziej dołujących tekstów w mojej karierze, gryzącą ironią broniąc się przed popadnięciem w skrajną depresję. 10 numerów Tuska. Największym sukcesem PR-u premiera Tuska było wpojenie wszystkim przekonania, że premier ma znakomity PR. Tymczasem, jeśli przyjrzeć się bliżej, osławione sztaby rządowych marketingowców w ogóle nie zajmują się public relations we właściwym, profesjonalnym sensie tego słowa. Nie określają grup docelowych, nie obmyślają strategii budowania trwałej komunikacji z nimi, nie typują kluczowych kwestii pozwalających łączyć w tej komunikacji jak najwięcej szczegółowych oczekiwań, etc. Zajmują się one wyłącznie propagandą, szukaniem skojarzeń i sformułowań budzących pożądane reakcje emocjonalne. A o propagandzie można powiedzieć dokładnie to samo, co bohater filmu Wielki Szu mówił o pokerze. Tu nie ma żadnych tajemnic, są tylko lepsze i gorsze numery. Po 7 latach rządów Donalda Tuska praktycznie wszystkie te numery już znamy. Można je skatalogować i na przyszłość operować w komentarzach liczbami porządkowymi. Na przykład, chcąc streścić najnowszy wywiad premiera, powiemy krótko, 6, 4, 7 i 2.
albo nową konferencję 273 i znowu 2. Numer 1. Ja jestem niegroźny. Istotą zjawiska znanego jako Donald Tusk jest bez wątpienia skupienie na wizerunku. Lepiej od innych zrozumiał on, że umęczeni i zdeprawowani komunizmem i całą swą historią Polacy najchętniej zaakceptują taką władzę, której nie odczuwają i która nie wtrąca im się w codzienne kombinowanie. Publicznie złożona deklaracja, że chciałby zostać zapamiętany jako po prostu fajny koleś, nie oznacza bynajmniej, by Tusk nie miał większych ambicji niż być fajnym kolesiem, ale że wie on, iż wyborcy nie życzą sobie żadnych wzmożeń, żadnych więcej reform, ani czterech, ani nawet jednej, żadnego oczyszczania życia publicznego czy porządkowania czegokolwiek. Chcą, żeby polityka była jak najdalej od nich. Nie przypadkiem. Liderami sondaży w 25-leciu byli swego czasu ograniczający się do przemawiania i przecinania wstęg Aleksander Kwaśniewski, a obecnie dorównujący mu charyzmą nic nie robienia Bronisław Komorowski. Numer 2. Co złego, to nie ja. Jeśli dochodzi do sytuacji kryzysowych, premier stosuje więc zasadę odwrotną niż obowiązująca w świecie i zalecana w podręcznikach marketingu. Znika. Wbrew żelaznym regułom sztuki public relations, głoszącym, że w sytuacji kryzysu trzeba pojawiać się natychmiast i odpowiadać na wszelkie wątpliwości, zanim narosną, Tusk, gdy coś się zdarza, jest zawsze nieuchwytny. Jest problem, ale nie ma możliwości zadać o niego pytania Tuskowi, czyli nie ma czego cytować, więc Tusk się z danym problemem nie kojarzy. Stanowisko opozycji ogłaszają liderzy, a za władzę wypowiadać się musi jakiś poseł Protasiewicz czy Halicki, celowo zostawiony sam sobie. Poradzi sobie albo nie. Jego problem. Premier wróci, gdy sytuacja już się wyjaśni, a sondażyści podpowiedzą, co chce usłyszeć od niego większość społeczeństwa. Wypowie się w sposób podkreślający, że jest ponadto i ma ostatnie słowo. Numer 3. Albo ja, albo ekstremiści. Symetria jest estetyką głupców, powiedział jeden z mistrzów pędzla. Gdyby zajmował się propagandą, ująłby to w słowach. Symetria jest mądrością idiotów. Idiota, z przyczyn swego ograniczenia, nie będący w stanie wyrobić sobie zdania w ważnych kwestiach, kieruje się prostym instynktem. Nie być ani zanadto za, ani zanadto przeciw, tylko pośrodku. Pośrodku jest bezpiecznie, bo tam jest zdrowy rozsądek. Prostą sztuczką Tuska jest stałe podkreślanie, że tam, gdzie on, tam jest umiarkowanie i powściągliwość, a na prawo i lewo od niego skrajności i ekstremizmy. Tam robią politykę i to ideologiczną, a my tu robimy swoje. Kto z prawa i lewa nie chce być ekstremistą, tylko pragmatykiem, zapraszam do PO. W tej prostej sztuczce tkwi wyjaśnienie, dlaczego kaperując najbardziej cyniczny i napalony na stołki element z prawa i lewa, nie ściąga Tusk na PO, odium partii cwaniaczków, oblepiającej się nieprzyjemną substancją niczym dno okrętu, tylko podkreśla wizerunek centrowości. Numer 4. Bójcie się Kaczyńskiego. To już rzecz tak znana i oczywista, że nie trzeba się wiele rozwodzić. Kaczyński to małpa w klatce. Ma się w niej rzucać, krzyczeć i straszyć przechodniów, a jak się uspokaja, to trzeba kopnąć w klatkę, żeby znowu zaczął. Tak wedle relacji jednego z członków PO szkoleni byli działacze tej partii. Gdy nadciąga jakieś zagrożenie, wizerunkowy kryzys, Tusk wysyła kogoś, kto wulgarną napaścią poniżającą aluzją, znieważeniem nieżyjącego brata lub matki, sprowokuje Kaczyńskiego do radykalnej wypowiedzi. Tusk sam nie stara się być agresywny, chyba że uzna, iż w danej sprawie wyrazi negatywne emocje większości. Jego prosty patent na rolowanie kaczorów, bezbronnych wobec chamstwa żoliborskich inteligencików, polegał zawsze na tym, żeby demonstracyjnie, z uśmiechem, podawać rękę, a pod stołem niezauważalnie kopać boleśnie w kostkę. A kiedy kopnięty podniesie głos albo się oburzy, Tusk przewraca oczami i rozkłada ręce jak włoski piłkarz. Patrzcie, ja do niego z sercem na dłoni. A do kopania w klatkę ma cały legion pomagierów. Numer 5. Jutro, kochani, jutro. Wyborca jest jednak istotą kapryśną i pełną sprzeczności, zachowującą się często jak podrywana niewiasta. Świadoma, że może kaprysić, bo to jemu zależy. Z jednej strony polski wyborca nie chce, żeby władza coś wielkiego robiła, z drugiej jednak chce, żeby było zrobione. Jak przekonać ludzi, że się robi nic nie robiąc? Jak w filmie Barei. Będzie zrobione, panie kierowniku. Śniadanie kończymy i już robimy, zapewnić. Gdy kierownik, zadowoliwszy się tą zapowiedzią, sobie pójdzie, można dalej spokojnie siedzieć, a nawet zagrać w karty. Kto jest w stanie policzyć, ile razy, gdy społeczeństwo zaczynało oczekiwać jakiejś poprawy, uspokajał je Donald Tusk nowym otwarciem? Zapowiedzią rewolucji legislacyjnej, specustawy, wyznaczeniem terminu, do którego dany minister przedstawić ma założenia do podjęcia działań nakierowanych na kompleksowe rozwiązanie problemu. Będzie załatwione, uspokaja się wyborca i wraca do swoich spraw. Numer 6. Car dobry, tylko samorządy złe. Tusk bywa bezlitosny w przerzucaniu winy na swoich ministrów, ale etatowym chłopcem do bicia są dla niego samorządy. Wszystkie nierozwiązywalne problemy, z którymi władza nie chce się kojarzyć, zostały oficjalnie przekazane bliżej ludzi. Szkoły, szpitale, drogi lokalne, niech się tym zajmuje gmina, powiat, miasto. Umyka uwadze ogółu, że zadania przekazano w dół, a pieniądze pozostały w centrali, w ministerstwach. Tym bardziej umyka im, że w ten sposób uruchomiony został niepowstrzymany proces upadku tak zwanych usług publicznych, z którymi pozbawione wystarczających narzędzi władzy i jeszcze bardziej od państwa podatne na korupcję samorządy zwyczajnie sobie nie radzą. Najważniejsze, że premier zawsze może powiedzieć: takiego sobie wybraliście burmistrza. Nawet wtedy, gdy burmistrz jest z PO, on za niego nie odpowiada. Numer 7. Bliżej ludzi. Gdy kumulują się nastroje zniechęcenia, rozczarowania i wyborcy zaczynają dochodzić do wniosku, że ciągle tylko słyszą obietnice, a o ich realizacji głucho, premier rzuca na szale swój największy atut – siebie samego, fajnego kolesia. Wzorem Edwarda Gierka, na prowincji to wzorzec pozytywny, przyjeżdża osobiście uścisnąć ręce, wyrazić zrozumienie, wysłuchać narzekań, wskazać winnych i złożyć nowe obietnice. Legendarny Tuskobus w oczach członków PO urósł do rangi symbolu. Jakkolwiek by się waliło i paliło, Tusk zawsze może jeszcze pojechać do ludzi, poszejkhendować, poobiecywać i sondażowe trendy się odwrócą. Niemiłym rozczarowaniem musi być dla nich, że od pewnego czasu premier jakby stracił serce do takich wyjazdów. Zapewne coraz trudniej mu ułożyć trasę tak, by nie trafić do miejscowości, w której już był i obiecał załatwienie takiej czy innej lokalnej sprawy, oczywiście niezałatwionej do dziś. Zamiast tego wysłał w teren partię. Z tego nic wyniknąć nie mogło.
Na zebrania z udziałem nawet znanych z telewizji ministrów przychodziło po kilkanaście osób, głównie miejscowi członkowie PO i ich rodziny. Na ostatnim zjeździe Tusk zażądał więc, aby platformersi zaczęli odwiedzać zwykłych Polaków w ich domach. Sam dał przykład. I tak się przypadkiem złożyło, że akurat trafił na dom, gdzie czekały już na niego wszystkie telewizje i przeszkolona, jak się zachować prosta rodzina przeciętnych Polaków. Jak na razie członkowie PO pielgrzymek po kominach nie zaczęli. Liczą na to, że żądanie było tylko dla picu i może się rozejdzie po kościach. Numer 8. Lobbyści, kibole, pijani kierowcy. Dyżurnym wyjaśnieniem niepowodzeń premiera Tuska są lobbyści. Za kłopoty w służbie zdrowia odpowiadają wielkie koncerny farmaceutyczne, które korumpują lekarzy. Za fiasko budowy autostrad też odpowiadają wielkie koncerny, które nie wywiązały się z warunków przetargów. Wielkie koncerny i ich lobbyści ponoszą winę także za kompromitację informatyzacji państwa. Mimo iż oskarżenia pod adresem wielkich koncernów, a kto by je lubił, sypią się często, nikt nie jest w stanie podać jednego przykładu konkretnego działania rządu Tuska, obliczonego na powściągnięcie apetytów koncernów, narzucenie im kontroli lub choćby zmuszenie do płacenia podatków. Premier, jak u Mickiewicza, cóż stąd, że bije, nikogo nie zabił. Co tu mówić o potężnych, ponadnarodowych koncernach? Nie zrobił premier krzywdy ani handlarzom dopalaczy, obecnie zażywanych częściej niż przed ostatecznym rozwiązaniem tego problemu, ani organizatorom hazardu, ani kibolom. Działania rządu zmniejszyły bezpieczeństwo na stadionach, zamiast je zwiększyć, a kastrowanie pedofilów w kontekście sprawy Trynkiewicza po prostu śmieszy. Ale przecież nie chodziło o poprawę, tylko o wskazanie winnego. Numer 9. A co ja mogę? To już prawdziwa ultima ratio premiera. Otwarcie, jak na fajnego kolesia, przystało ze szczerością Menela. Mistrzu, bez ściemy powiem, na winko zabrakło. Premier przewodniczący oznajmia, nie da się. Tak na przykład zamknął sprawę gigantycznego pod jego rządami rozrostu biurokracji, którą obiecywał znacząco ograniczyć. Powiem szczerze, próbowałem i okazało się, że się nie da. W innym kraju bezradny premier wzbudziłby szok i niedowierzanie, ale ponieważ Polacy i tak w głębi ducha nie wierzą, że ktokolwiek, cokolwiek może w Polsce poprawić, a przy swojej generalnie niskiej samoocenie nie upierają się nawet, że na jakąkolwiek poprawę zasługują. Taka zademonstrowana od czasu do czasu otwartość nawet im się podoba. Co ja tu mogę, kochani? Jest też skutecznym sposobem opędzania się jak przed uprzykrzoną muchą od natrętnych żądań tych grup, których nie może Tusk ogłosić wrogami, pisowcami ani lobbystami. I tak na przykład spławia Tusk lobby homoseksualne twierdzeniem, że zalegalizowałby ich związki, gdyby to od niego zależało. Salony to przełknęły. One też nie mogą sobie pozwolić na otwarte wyśmianie premiera, który ma w Polsce największą władzę od czasów Jaruzelskiego i gdy mu na czymś zależy, potrafi, przykładem choćby obrabowanie otwartych funduszy emerytalnych, przeforsować swoją wolę w kilka tygodni, nie licząc się z nikim i z niczym. Numer 10. Na litość. To zagranie jeszcze bardziej ostateczne. Kiedy charyzma fajnego kolesia blaknie, można jeszcze odwołać się do faktu, że Polacy, odwrotnie niż na przykład Amerykanie, lubią w sumie wszelkiego rodzaju luzerów i nieudaczników, że ryzyko wzbudzenia współczucia może się opłacić. Dowiodła operacja, skądinąd skopiowana z ratowania wizerunku byłego TW Bolka z książką żony. Znowu trudno nie zacytować filmu Barei. Tego pana żona zdradza, a ty mordę drzesz, baranie?
Nie tylko żona zdradza i wypowiada się z lekceważeniem, ale jeszcze córka dostaje wulgarne SMS-y. W tej ostatniej operacji niektórzy widzą potwierdzenie przechwałek Michała Kamińskiego, jakoby teraz to on był głównym spin-doktorem Tuska. W istocie żenada z SMS-owymi pogróżkami przypomina podobną żenadę z podkładanymi w Warszawie za czasów, gdy rządził nią Lech Kaczyński, atrapami bomb i pogróżkami tajemniczego terrorysty przedstawiającego się jako silny pedał. Ale książka pani Tuskowej pokazuje, że i ten numer miał Donald Tusk opracowany już wcześniej. Komu zechce się mozolnie przypominać sobie, co nam mówił i pokazywał premier miesiąc, 7 miesięcy, 2 czy 5 lat temu, zobaczy, że elementy opisane powyżej powtarzają się regularnie. Nowe otwarcie, nowa kobieca twarz do przykrycia narobionego bałaganu, zdemaskowanie nowego wroga, nowe obietnice przysłaniające niespełnienie poprzednich. Przywykliśmy do tego po prostu tak, że nie odnotowujemy kolejnych powtórek, tak jak nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który już raz oglądamy serwowane przez telewizję w święta komedie. A warto odnotowywać, bo wszystkie numery Tuska portretują tak naprawdę nie jego, ale nas, Polaków, i naszą niezdolność do wytworzenia tego, co nazywa się opinią publiczną. Propaganda premiera Tuska jest jak psychozabawa. Pokażcie mi, jakie numery na was działają, a powiemy wam, jacy jesteście. Inna sprawa, że to, co z tej psychozabawy wynika, wcale zabawne nie jest. Z dystansu. Fakt faktem, że słońce Peru, mistrz Bayeru, nie wychował sobie równie skutecznego w bajerowaniu następcy. Więc kiedy udało mu się uwieńczyć sukcesem długoletnie starania o unijną posadę, powinienem nabrać nadziei. Ale niewiele jej przybyło. Był bowiem jeszcze jeden powód, dla którego, podobnie jak wielu innych Polaków, nie akceptujących porządków zaprowadzonych w naszym kraju przez magdalenkowe elity, wchodziłem w rok 2015 raczej w marnym nastroju i bez wielkich nadziei. Widziałem, że to, co działo się w Polsce, wpisywało się doskonale w tendencję światową. Wyraźny, nieodwracalny schyłek demokracji. Ja wiem, że to brzmi strasznie patetycznie, rozdzierająco, że autorom takich obserwacji przypisuje się z punktu emfazę, epatowanie czytelnika szokującymi tezami. Do niczego podobnego się nie poczuwam. Wielkie społeczne zmiany obywają się bez patosu. Bez wielkiego bum przechodzą zupełnie niezauważenie. Nikt nigdy demokracji nie odwoływał, ale zmiany cywilizacyjne sprawiły niepostrzeżenie, że władza ma taką przewagę nad demosem, nad swoimi wyborcami, że tym ostatnim bardzo trudno ją przegłosować i zmienić. A może wręcz nie są już w stanie jej przegłosować? A jeśli wyborcy nie mogą władzy skutecznie kontrolować i nie mogą jej odwołać, to demokracja jest tylko pozorem. Dla mojego pokolenia, które w tej części, w której się nie zeświniło, nie zeświniło się tylko dzięki temu, że wierzyło, iż tam na Zachodzie istnieje normalność, wolność, prawa człowieka i obywatela, etc., że taki świat jest możliwy i jest się na czym wzorować, jest rzeczą psychologicznie bardzo trudną pożegnać się z tą wiarą. Może mnie łatwiej, bo nigdy nie była we mnie zbyt głęboka, ale przecież to, że demokracja liberalna jest najlepszym z możliwych ustrojów, uwieńczeniem całej historii, zdobyczą nieodwracalną, że nawet jeśli tu czy tam z przyczyn ludzkiej ułomności nie domaga, to nic lepszego nie wymyślono i nie można wymyślić. Wydaje się dzisiejszym mieszkańcom Europy oczywiste, jak oddychanie. Jak można i po co w ogóle się nad tym zastanawiać? Ale fakty są faktami. Demokracja współczesna to już w coraz większym stopniu pozór, pic, matrix. A może już nie ma jej wcale? A może nigdy jej w realnym świecie nie było? Tekst z przełomu lat 2014 i 2015, z jakichś losowych przyczyn ostatecznie nieopublikowany na żywo. Demokracja? Zapomnijcie. Gdybyśmy mogli powiedzieć dziś przeciętnemu obywatelowi rzymskiemu żyjącemu u schyłku I wieku, że według naszych historyków jest poddanym monarchii, że Rzym już od 100 z górą lat nie jest republiką, ale cesarstwem, oburzyłby się albo nas wyśmiał. Wespazjan, czy już jego syn Domicjan, sprawuje wszak tylko przewidziane konstytucją urzędy imperatora, najwyższego kapłana, trybuna ludowego, cenzora i parę pomniejszych. Ale to połączenie stanowisk i w ogóle wszystko jest zgodne z prawem. Władza wciąż należy przecież do Senatu. Co roku wybierani są konsulowie, edylowie, pretorzy. Cały ustalony przed wiekami porządek republiki ma się znakomicie. Gdyby w starożytnym Rzymie istniały media podobne do współczesnych, zapewne istotnym wątkiem ich komentarzy byłyby szyderstwa z różnych trazeaszów, oszołomów i kłamców, ośmielających się sugerować, że władza princepsa w sumie niczym się nie różni od znienawidzonych królów, z których tradycją Rzym zerwał już dawno, raz na zawsze i nawet w najczarniejszych snach nie dopuszcza jej powrotu. A przecież w świetle faktów historycznych nie ma w tej kwestii wątpliwości. W roku 60 przed Chrystusem trzech rzymskich magnatów, Juliusz Cezar, Ignejusz Pompejusz, reprezentujący resorty siłowe, oraz Marek Crassus, reprezentujący pieniądze, zawarło między sobą poufne porozumienie, zwane dziś pierwszym triumviratem, stanowiące, że nikt nie może zostać mianowany na żadne istotne stanowisko bez zgody całej trójki. I od tego momentu wszystkie instytucje republikańskie, z których Rzymianie tak byli dumni, stały się fasadą, a sam Rzym państwem oligarchicznym. Przykład podobnego zaślepienia i wypierania ze świadomości realiów, w których się żyje, mamy także w naszych własnych dziejach. Do samego kresu swojego istnienia Rzeczpospolita obojga narodów dumna była ze swej szlacheckiej równości, ze złotej wolności i praworządności, jaką ona zapewnia. Nie dostrzegała nawet tego dysonansu, że szlachcic na zagrodzie, rzekomo równy wojewodzie, musiał tego wojewodę przy powitaniu podejmować pod kolana, a czasem i padać plackiem, jak Tatar przed chanem tytułował go jaśnie oświeconym, w zamian słysząc zwykłe waszeć, czy nawet asan, i całkowicie zależał przede wszystkim materialnie od jego łaski, protekcji i kaprysów. Ale do powszechnej wiary, że wszystko jest jak być powinno, wystarczało, że trwały instytucje. Elekcja viritim, nawet jeśli coraz częściej odbywana była pod bagnetami wojsk któregoś z magnatów lub obcego państwa, i liberum veto. Z tym ostatnim było, nawiasem mówiąc, nieco inaczej, niż przyjęło się dziś stereotypowo uważać. Czekam na historyka, który odkłamie ten temat. Imposybilizm niepozwalający zasady jednomyślności zlikwidować wynikał z szacunku dla praworządności. Wiedziano, że utrudnia ona sprawne funkcjonowanie państwa, ale uważano, że jest to mniejszym złem niż podeptanie praw obywatela. Analogicznie
jak na przykład dzisiejsza cywilizacja europejska, wbrew woli większości obywateli i zdrowemu rozsądkowi, utrzymuje zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci, doprowadzając do takiego absurdu, że taki zbrodniarz jak Breivik za karę spędza życie w luksusowym sanatorium i jeszcze skarży państwo norweskie za to, że łamie zasady humanitaryzmu, nie zapewniając mu wystarczających rozrywek. Napisałem, że liberum veto utrudniało, a nie uniemożliwiało naprawę państwa, bo wbrew legendzie można było je obchodzić bez trudu. Manifest zrywający Sejm konwokacyjny 1764 roku podpisał nie jeden, ale 46 posłów i jeszcze 21 senatorów. I nie wstrzymało to elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niczyje weto nie wstrzymało też prac Sejmu czteroletniego. Problemem było nie samo liberum veto, ale polityczny rozkład kraju, polityczny klientyzm i, jak to wówczas zwano, jurgielt, a w ich efekcie to, co w dzisiejszej publicystyce nazywa się brakiem woli politycznej. Skąd ta powszechna pewność, iż nasze dzisiejsze przyzwyczajenie do myśli, że żyjemy w demokracji, że nie tylko my, ale cały świat demokrację wybrał i że stanowi ona ostateczne ukoronowanie politycznych dziejów ludzkości, nie jest podobnym łudzeniem się jak w przypadku Rzymian czy naszych sarmackich przodków? Może warto się nad tym w wolnej chwili zastanowić? Procedury demokratyczne. Mógłbym podać wiele przykładów, ale myślę, że choćby powyższe, zaczerpnięte z historii, nie zostawiają tu wątpliwości. Same w sobie o demokracji nie stanowią. Wybory odbywają się regularnie w Rosji czy na Białorusi, a państwa te za demokratyczne uznawane nie są. I problem wcale nie polega na fałszowaniu wyników. Przeprowadza się przecież w tamtych krajach niezależne badania opinii publicznej pod pieczą zachodnich, niekiedy bardzo renomowanych instytutów i według przyjętej przez nie wiarygodnej metodologii. I te badania pokazują, że Łukaszenka i Putin cieszą się w swoich krajach poparciem zdecydowanej większości. Może nie 90%, ale na pewno ponad połowy poddanych. Można na to odpowiedzieć. W tych krajach, co do których niedemokratyczności panuje zgoda, nie ma opinii publicznej. Nie można tam otwarcie krytykować władzy, pokazywać jej nadużyć, podważać obowiązującej ideologii. Publicyści, intelektualiści i inne autorytety tamtych krajów odpowiadają na to. Na Zachodzie nie jest wcale inaczej. Przywykliśmy puszczać ich głos mimo uszu, ale jeśli się zastanowić, czy w telewizji niemieckiej albo francuskiej można wyszydzić ideę zjednoczonej Europy i zaprzeczyć dogmatowi o nieuchronności i nieodwracalności integracji? Nie tylko, że nie można, ale na przykład dziennikarze niemieckich mediów publicznych wręcz są zmuszeni do podpisywania lojalek, iż będą integracji służyć i złamanie tego zobowiązania może być podstawą do usunięcia z pracy. Podobnie jak oskarżenie o szerzenie nietolerancji, nienawiści rasowej bądź podważanie szacunku należnego mniejszościom seksualnym, przy czym kryteria rozróżniania, co jest szerzeniem nienawiści, a co rzeczową i uzasadnioną krytyką, nie istnieją. A czy były w europejskich mediach przedstawiane w sposób uczciwy i w należytej proporcji opinie naukowców przestrzegających przed skutkami realizacji politycznego, a nie ekonomicznego projektu wspólnej waluty? Czy mogły dotrzeć do tamtejszych społeczeństw przestrogi ekonomistów, nawet tak szanowanych jak sam twórca uhonorowanej Noblem teorii optymalnego obszaru walutowego, że forsowanie wbrew prawom ekonomii Unii Walutowej, obejmującej kraje tak gospodarczo niekompatybilne jak Niemcy i Grecja, skończy się tak, jak się właśnie kończy?
Czy równy dostęp do środków masowej komunikacji mają eksperci twierdzący, że działalność człowieka nie ma żadnego wpływu na zmiany klimatu i miliardy przepływające do kas państw i wielkich korporacji pod pretekstem troski o planetę to gigantyczne oszustwo i łupiestwo? Nie wdając się w wyważanie granic wolności słowa i krytyki, istotą demokracji nie jest przestrzeganie demokratycznych procedur, ale ich skuteczność w zapewnianiu społeczności.